Mamy słońce. To teraz wyobraźcie sobie, że to słońce jest 2 razy jaśniejsze. 10 razy jaśniejsze. Wyobraźcie sobie obiekt jasny jak miliardy słońc. Tak jasny jest kwazar.
Przeważnie świeci we wszystkich pasmach, czyli świeci i w promieniach rentgenowskich, i w paśmie widzialnym, i w promieniach radiowych, i w podczerwieni, i w ultrafiolecie, więc jest taki kwazar, jest efektowny, niezależnie od tego, jakim instrumentem na niego popatrzymy.
Radio naukowe.
Tak jest, w tym odcinku będziemy mówić o niezwykłych kwazarach, będziemy zwiedzać krańce wszechświata, oglądać czarne dziury, zastanawiać się, skąd wiadomo, co w kosmosie jest blisko, a co daleko, będzie wreszcie o ciemnej materii, a także smutnej i prawdopodobnie nudnej przyszłości wszechświata. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest podcast popularno-naukowy powstający dzięki nieocenionemu wsparciu patronów i patronek w serwisie Patronite. Przed Wami niedługi, acz bogaty w temat. 34. odcinek Radia Naukowego. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Pani profesor Agnieszka Pollo, Uniwersytet Jagielloński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, w którym to narodowym centrum pani profesor kieruje zakładem astrofizyki. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Dzisiaj zapuścimy się oj daleko, daleko w kosmos. Porozmawiamy o kwazarach, o odległych galaktykach. Na początek kwazary właśnie. To są przepotężne obiekty kosmiczne. Kiedy się ogląda wizualizacje artystów, to pokazują je naprawdę spektakularnie. Proszę powiedzieć, czym są te kwazary i czy one zawsze są takie spektakularne?
Określenie przepotężne w zestawieniu z galaktykami może nie brzmi najlepiej, dlatego że w stosunku do typowej galaktyki kwazar, jeśli chodzi o rozmiary, to jest maleństwo. Dlatego, że kwazar to tak naprawdę jest coś, co znajduje się w centrum galaktyki, a konkretnie to jest manifestacja istnienia supermasywnej czarnej dziury w tym centrum. Więc jeśli chodzi o rozmiary, to kwazar to jest coś takiego bardzo niewielkiego. Natomiast ta supermasywna czarna dziura, która znajduje się w galaktyce, od czasu do czasu zbiera wokół siebie materię, pochłania tę materię, ta materia formuje dysk akrecyjny, gdzie materia bardzo szybko się porusza i świeci. I potrafi świecić tak jasno, że przyćmiewa całą galaktykę. I w związku z tym właśnie kwazar robi takie potężne wrażenie, że mamy galaktykę. Galaktyka to, jak wiemy, są miliardy gwiazd. A w środku jest jeden taki punkt, który świeci jaśniej niż te wszystkie gwiazdy.
I to jest tak, że on cały czas świeci tak samo, czy on ma jakieś wyrzuty różnych takiego świecenia właśnie mocniejszego? Bo pytam o te wizualizacje, wie pani, bo one są takie, jak się wpisze kwazar w wyszukiwarkę, to właśnie mamy takie strugi, takie strzały jakiejś jasności płynące hen w kosmos.
Więc tutaj w tym, co pani redaktor powiedziała, jest więcej niż jedno pytanie.
To mój grzech, przyznaję.
Pierwsze pytanie jest takie, czy kwazar tak świeci zawsze? Otóż nie. Kwazar to nie jest coś, co jest, tylko to jest coś, co się zdarza. Każda duża galaktyka, czy prawie każda duża galaktyka, ale jeżeli nie zdarzyło się coś bardzo dziwnego, to każda, ma w swoim centrum, w swoim środku taką supermasywną czarną dziurę, która potencjalnie może być kwazarem. Większość tych supermasywnych dziur, w zasadzie myślimy, że wszystkie te supermasywne czarne dziury od czasu do czasu przechodzą przez fazę bycia kwazarem. W skali kosmicznej ta faza bycia kwazarem trwa bardzo krótko, dlatego że galaktyki istnieją praktycznie rzecz biorąc tyle, co wszechświat. pierwsze galaktyki uformowały się na samym początku Wszechświata, więc to jest wiele, wiele miliardów lat, 13 miliardów lat. Natomiast kwazar to jest zjawisko, które to nie wiemy oczywiście bardzo dokładnie, ale oceniamy, że to trwa kilkadziesiąt milionów lat, 100 milionów lat, więc w skali kosmicznej to jest błysk, mgły nie mniej nie oka. I taki kwazar uruchamia się właśnie w momencie, kiedy w galaktyce coś się dzieje. Nie wiemy jeszcze dokładnie, co może uruchamiać kwazar, ale wyobrażamy sobie na przykład, że to się dzieje wtedy, kiedy galaktyka pochłania jakąś inną galaktykę, dostaje dostawę materii i ten kwazar ma co jeść przez jakiś czas, ale w trakcie tych wszystkich procesów, które zachodzą wokół supermasywnej czarnej dziury, uruchamiają się też potężne wiatry. Więc to nie jest tylko tak, że to świeci, ale też są tam wiatry, które rozdmuchują tę całą materię i tak naprawdę kwazar się uruchamia, a potem te same procesy, które sprawiają, że on tak efektownie świeci, sprawiają też za jakiś czas, że gaśnie, bo nie ma już w okolicy materii, którą mógłby pochłaniać. Ale jakiś czas później, może kilkaset milionów lat później, może kilka miliardów lat później, może się zdarzyć znowu coś takiego, co uruchomi kwazar w centrum galaktyki. I ocenia się, że każda duża galaktyka właśnie ma za sobą wiele takich epizodów, kilka co najmniej. Przy czym trzeba też wspomnieć, że w dzisiejszym wszechświecie kwazarów jest mało. Kwazary to są zjawiska, które były bardzo częste w znacznie wcześniejszym wszechświecie. 10 miliardów lat temu kwazarów we wszechświecie było bardzo dużo.
Potem, a dlaczego teraz jest ich mniej?
Dlatego, że my w ogóle w tej chwili żyjemy w takiej dosyć schyłkowej epoce. Mamy teraz i mniej kwazarów, i powstaje we wszechświecie znacznie mniej gwiazd niż kiedyś, i galaktyki zderzają się znacznie rzadziej niż
kiedyś. No to pani profesor, jakby pani tak opisała, w takim razie wszechświat jest teraz w takim średnim wieku, w takich 60 plus, 70 plus, jakby to pani widziała.
No, myślę, że to nie można mówić w takim kontekście, dlatego że nie możemy mówić o skończonym wieku wszechświata. Więc nie bardzo możemy to odnieść do sytuacji człowieka, bo gdybyśmy żyli w nieskończoność, to możemy powiedzieć, że wszechświat już dawno po swoim dzieciństwie, dawno po swojej młodości, no a teraz już się stabilizuje jako taki, no może jeszcze nie całkiem staruszek, ale już na tym etapie, że dzieje się niewiele, a będzie się działo coraz mniej i mniej i to będzie tak się ciągnęło i ciągnęło bardzo długo.
No właśnie, bo ta historia wszechświata, ta przyszłość wszechświata najbliższa dla nas, ona nie będzie fajna, bo wiadomo, że to słońce tam napuchnie, wchłonie nas i w ogóle tyle z nas będzie, ale jeśli by się to jak spojrzało szerzej, właśnie w skali kosmicznej, to jak pani mówi, że będzie nudno, coraz zimniej, coraz bardziej pusto, oddalając się od siebie przecież te galaktyki. I zawsze tak myślałam sobie o tym, wie pani, że jeśli kiedyś gdzieś w jakiejś galaktyce powstanie cywilizacja, na przykład, czemu nie? I ona zacznie analizować, powiedzmy, wynajdzie naukę, astronomię, to wszystko, to może być kiedyś tak, że ta galaktyka będzie, że ten wszechświat już będzie tak porozciągany, że oni nie będą w stanie dostrzec absolutnie nic innego i będą przekonani, że ta ich galaktyka to jest cały wszechświat. Może tak być, czy nie może tak być?
Może tak być. To jeszcze trochę miliardów lat dzieli nas od tego momentu, ale może się tak zdarzyć.
No proszę, i wyobrażam sobie, jakby byli tacy, którzy by tam opowiadali, a może takich galaktyk jest dużo więcej, tak jak my teraz mówimy, a może tych wszechświatów jest dużo więcej, a inni tacy bardzo racjonalni by mówili, ho, jak możecie rzucać takie propozycje, tego się nie da zweryfikować, co to są za pomysły, tak jakoś sobie to wizualizuje. Dobrze, pani profesor, czyli kiedyś tych kwazarów było o wiele więcej, teraz jest ich mniej, bo też i mniej dzieje się we wszechświecie. Czy to jest tak, bo pani mówi, że te kwazary się zdarzają, że to nie jest coś stałego. Czy to jest tak, że jest sobie ta supermasywna czarna dziura i ona Nie, to też nie jest do końca intuicyjne, bo myślę, że jeśli ktoś nie zna tego tematu, to może się mu wydawać, że czarna dziura tak wciąga wszystko w siebie, tę materię. Tymczasem ona właśnie, ta materia tak się obtacza, jak, nie wiem, lody włoskie wokół tej czarnej dziury. Czy to jest tak, że po prostu tej materii zaczyna być bardzo dużo i dlatego zaczyna świecić ten dysk akrecyjny? Jak to jest?
To jest raczej tak, że ona się zaczyna bardzo szybko poruszać w związku z silnym polem grawitacyjnym tej czarnej dziury, bo to rzeczywiście nie jest wcale tak, że jak mamy jakąś masę, jakiś masywny obiekt, to zaraz wszystko na ten obiekt spada. Gdyby tak było, to Ziemia by właśnie już dawno spadła na Słońce, prawda? A Ziemia nie spada na Słońce, tylko jakoś sobie wokół tego Słońca krąży i jeszcze wiele lat minie, zanim będziemy się martwić, i to raczej problem będzie taki, że to Słońce się rozednie, a nie, że my na nie spadniemy. Więc coś podobnego dzieje się w pobliżu takiej supermasywnej czarnej dziury, tylko na większą skalę, ponieważ ona jest znacznie masywniejsza, więc tam prędkości cząstek, które się do niej zbliżają, są większe, ale też te cząstki okrążają tę czarną dziurę i właśnie tworzą taki dysk. Jeszcze ta materia może mieć bardziej skomplikowaną strukturę, w dalszej odległości możemy mieć pył, są takie torusy pyłowe, więc ta struktura czarnej dziury, jak czasami, znaczy nie czarnej dziury, tylko struktura kwazara, jak czasami się obserwuje, można widzieć wizualizację, to ona rzeczywiście jest taka dość złożona, bo tutaj jest jakiś dysk, tutaj jest jakiś torus, tutaj wystrzeliwują te strugi materii, jety, które rzeczywiście mogą wystrzeliwać poza galaktykę, więc skala znacznie, znacznie większa niż lokalna.
Torus to jest taki bajgel, jakby co?
Taki bajgel, tak. Więc struktura tej materii może być właśnie dość złożona, ale to wszystko wiąże się z tym, że materia jakoś tam okrąża czarną dziurę i zanim do niej wpadnie, to nabiera takich prędkości, że właśnie bardzo intensywnie świeci, jak się tam zderza.
To świeci w paśmie widzialnym?
Przeważnie świeci we wszystkich pasmach, czyli świeci i w promieniach rentgenowskich, i w paśmie widzialnym, i w promieniach radiowych, i w podczerwieni, i w ultrafiolecie, więc jest taki kwazar, jest efektowny, niezależnie od tego, jakim instrumentem na niego popatrzymy.
Ale wychodzi na to, że on jest efektowny, kiedy jest się daleko od niego, bo znowu, gdyby siedzieć na takiej planecie w galaktyce, w której centrum jest sobie kwazar, to za długo by się chyba nie posiedziało, skoro pani mówi, że to oślepiłoby nas to mało powiedziane.
Prawdę mówiąc, nie jestem pewna, czy ktoś robił jakąś analizę, jakby się żyło na takiej planecie, ale wydaje mi się, tylko właśnie teraz to mówię, co mi się wydaje, że może nie byłoby tak źle, bo wcale nie jestem przekonana, czy to bardzo agresywne promieniowanie rzeczywiście mogłoby zaszkodzić mieszkańcom planety, która byłaby w odległości bezpiecznych kilkudziesięciu albo kilkuset tysięcy lat świetlnych od takiego kwazara.
No i też rzeczywiście, jeśli by tam jakieś życie się wytwarzało, to ono by się wytwarzało, powstawałoby w tych warunkach, jakie tam są, więc może byłoby inaczej dostosowane. Ale pytam o to pani profesor, no bo w naszej galaktyce w środku też siedzi czarna dziura.
Tak.
Czy ona bywała kwazarem albo będzie kwazarem?
Wiele wskazuje na to, że bywała. Znaczy na pewno bywała, bo trudno sobie nawet wyobrazić, żeby mogła tego uniknąć. Więc przez takie epizody na pewno w przeszłości przechodziła. I ostatni epizod mógł mieć miejsce nawet nie tak dawno temu, jakiś czas temu satelita Fermi odkrył takie bąble gazowe nad powierzchnią dysku naszej galaktyki, które pewnie właśnie zostały wyrzucone w trakcie ostatniego takiego epizodu, który może nie był bardzo silny, ale mogą świadczyć o tym, że to wcale nie było tak dawno. Jeszcze pytała pani tak na samym początku, to może jeszcze do tego nawiążę, czy kwazary zawsze są silne.
Tak.
I to jest pytanie może nawet trochę bardziej filozoficzne, bo tak naprawdę Mówimy nie tylko o kwazarach. Kwazar nie jest do końca precyzyjnym pojęciem, więc czasami mówimy o aktywnych jądrach galaktyk. Więc mówimy, że mamy galaktykę, która ma aktywne jądro. Aktywne jądro jest wtedy, kiedy widzimy jakąś aktywność wokół tego jądra. No tylko gdzie postawić granicę pomiędzy jądrem aktywnym a nieaktywnym, to jest zawsze troszeczkę dyskusyjne. Więc można powiedzieć, że w pewnym sensie każda taka duża galaktyka ma jakąś tam choćby śladową aktywność wokół jądra, natomiast żeby to była aktywność taka, że jest ten dysk i cała struktura, no to już trzeba trochę więcej. Ale są kwazary bardzo silne i są aktywne jądra galaktyk, które są takie aktywne ledwie i całe spektrum pomiędzy.
Czyli kwazary to są te obiekty, które możemy oglądać na samych brzegach dostępnego nam wszechświata? To są takie obiekty najstarsze, jakie możemy oglądać? Jak to mamy rozumieć?
Nie do końca. Rzeczywiście jest tak, że w odległym wszechświecie obserwujemy dużo kwazarów. Ponieważ ten wyścig do najdalszych obiektów ciągle trwa, więc czasami się zdarza, że najdalszym znanym obiektem chwilowo jest kwazar, ale to nie jest do końca tak, dlatego że rzeczywiście kiedyś w dawnym wszechświecie kwazarów było dużo więcej niż dziś, ale to też nie jest tak, że im dalej, tym więcej i im dawniej, tym więcej. Ta aktywność kwazarów miała...
Bo to też się łączy, pani profesor. Im dalej, to tym dawniej.
Tak. Im dalej, tym dawniej. Ze względu na to, że światło ma skończoną prędkość w obserwacjach wszechświata, zawsze mamy taką zależność. Więc jak patrzymy na coś, co jest odległe od nas o 10 miliardów lat, to widzimy to coś takim, jakie było 10 miliardów lat temu.
Pamiętam z dzieciństwa, jak pierwszy raz to zrozumiałam i zupełnie sobie nie mogłam z tym poradzić, że nie ma jakoś tak filozoficznie w tej mojej małej główce wtedy to świat się trochę zakołował, bo co ja mam z tym zrobić, że patrzę na coś, a tego już nie ma. I naprawdę siedziałam, gapiłam się w niebo i rozkminiałam jakieś takie rzeczy na granicy filozofii życia, śmierci. Ja tutaj, oni tam, a ich tam nie ma. To jest naprawdę skomplikowane. Ale właśnie mówi pani o tej, że to nie jest do końca tak, że
to nie jest do końca tak, że na krańcach wszechświata widzimy same kwazary. Rzeczywiście nie. Na krańcach wszechświata widzimy też galaktyki, w których kwazara nie widać. Widzimy zupełnie normalne galaktyki. One nie są takie do końca normalne, bo żebyśmy mogli je widzieć, to one muszą być bardzo jasne. Najczęściej to są galaktyki, w których aktywnie tworzą się gwiazdy. Ale nie są zdominowane przez kwazary i takich galaktyk znamy całkiem sporo i chyba nawet teraz rekordzistka, to jeśli chodzi o odległość, to jest galaktyka, a nie kwazar.
Czyli nie trzeba być kwazarem, żeby być dostrzeganym na brzegach wszechświata?
Absolutnie nie.
Jeśli mówimy o tym, że coś jest bardzo jasne, to co to znaczy? Jakbyśmy to mogły odnieść na przykład do jasności Słońca, to jest 10 razy więcej, 100 razy więcej, milion razy więcej?
To teraz niech mi pani redaktor podpowie, ile to będzie 10 do 12.
10 i 12 zer.
Tak.
Ale jaka to jest liczba, to
albo,
ja przepraszam.
Albo 10 do 10 przynajmniej, więc to są mniej więcej takie liczby. Dlatego, że rzeczywiście jak mówimy o jasnościach w astronomii, to bardzo często odnosimy się do jasności Słońca, bo to jest wygodne. Z tym tylko, że to są takie jasności uogólnione. To nie są prawdziwe jasności Słońca, tylko to jest takie trochę umowne Słońce, ale to już daje nam dobrą intuicję. I ponieważ właśnie taka galaktyka jak Droga Mleczna, taka typowa, spora galaktyka dzisiaj, no to jest właśnie coś około 10 z 12 zerami Słońc. I te galaktyki, które widzimy z bardzo dużych odległości, no to są najmasywniejsze, największe galaktyki wówczas, więc one też są mniej więcej, no może jak nie 10 z 12 zerami, no to przynajmniej 10 z 10 zerami. Ale w każdym razie one tych Słońc mają już bardzo dużo.
A to skoro one są takie jasne, to czy my patrząc wiosną czy latem na rozgwieżdżone niebo gołym okiem kwazara zobaczymy?
Niestety nie. One są bardzo jasne, ale one są bardzo jasne dla kogoś, kto byłby dostatecznie blisko. Ponieważ niestety wszystkie takie obiekty znajdują się dosyć daleko, to na naszym niebie one są widoczne tylko przez teleskopy. Może w przypadku tych najbliższych kwazarów nie aż takie super najlepsze, ale w przypadku tych odległych obiektów to już musimy mieć naprawdę najlepszej klasy teleskopy, żeby je oglądać.
Pani profesor, a skąd my wiemy, że coś jest daleko, a coś jest blisko? No bo jeśli coś jest bardzo jasne, to można by raczej zakładać, że do nas po prostu dociera więcej tego światła, więc to coś jest względnie blisko. A jak coś jest ciemniejsze, no to jest gdzieś tam dalej. Tak jak, no nie wiem, z latarką na przykład. Jeśli ktoś nam świeci prosto w oczy, dajmy na to, jest jak słońce jest blisko. Jeśli ktoś odejdzie 4 kilometry, no to jeśli będzie bardzo płasko, to może gdzieś coś tam ewentualnie zobaczymy, jeśli poza tym byłyby zupełne ciemności. Ale to jest jakoś dla nas intuicyjne. Jasno to bliżej, mniej jasno to dalej. A dla Was, dla astronomów?
No więc pierwsze bardzo proste przybliżenie, jakie można by zrobić, to rzeczywiście mogłoby być takie, że blisko jasne, daleko, daleko to ciemne. I na tym koncepcie opiera się cała strategia używania świec standardowych. Czyli szukamy we wszechświecie takich obiektów, co do których wierzymy, że one są latarkami, które zawsze i wszędzie świecą tak samo i patrzymy sobie, szukamy jaśniejszych i ciemniejszych i na tej podstawie oceniamy odległość. To jest jedna możliwość, ale no, faktem jest, że obiekty we wszechświecie są różne. Galaktyki też są różne. Jedne zawierają bardzo dużo gwiazd, inne trochę mniej. I ten rozrzut to jest rozrzut na bardzo dużo zer. Więc galaktyka może świecić miliard razy silniej albo słabiej. W związku z tym musimy stosować też i inne metody, bo tylko takie zgrubne oszacowanie nie wystarczy. Więc tutaj z pomocą przychodzi nam po pierwsze koncept przesunięcia ku czerwieni. Wiemy, że przestrzeń się rozszerza i ponieważ przestrzeń się rozszerza, to obiekty, które są dalej, w tej przestrzeni tak jakby uciekają od nas szybciej i ich całe światło jest przesunięte w kierunku czerwonym. W związku z tym
to jest trochę tak jak pani profesor chyba z samochodem, prawda? Który się do nas przybliża, to on brzmi, a potem jest jak oddala się, tak? To jest ten sam efekt, tylko nie na falach dźwiękowych, tylko falach elektromagnetycznych na świetle.
Tak i nie.
Więc a taką miałam ładną analogię.
Nie, to jest bardzo dobra analogia, bo tej analogii uczą nas w szkole przeważnie. To się nazywa efekt Dopplera. I rzeczywiście w szkole nas uczą, że to, że galaktyki od nas uciekają, to jest efekt Dopplera. A potem studenci przychodzą do nas na studia i mówimy im, że to nie jest efekt Dopplera, tylko wygląda jak efekt Dopplera.
To jest trochę skandal, pani profesor, w takim razie.
Zgadzam się, ale to rzeczywiście efekt jest ten sam, tylko w tym wypadku wiąże się z tym, że to nie same galaktyki poruszają się w przestrzeni i uciekają od nas w przestrzeni. Ten efekt też może wpływać na przesunięcie światła i w tym wypadku mówimy o efekcie Dopplera, ale oprócz tego mamy też ten efekt związany z tym, że to sama przestrzeń puchnie. I wtedy już nie mówimy o efekcie Dopplera, tylko mówimy, że to jest redshift kosmologiczny, czyli kosmologiczne przesunięcie ku czerwieni, mówiąc po polsku. I to nie jest dokładnie to samo, ale rzeczywiście wygląda bardzo podobnie.
Ale właśnie z tego możemy skorzystać i w ten sposób oceniać, czy coś jest... Ale właśnie co możemy oceniać? Czy coś jest daleko, czy jak szybko się od nas oddala i na podstawie tego możemy właśnie oceniać, jak jest daleko? Co możemy zrobić z taką
wiedzą? To, co możemy zmierzyć w tym wypadku, ten pomiar, który możemy wykonać, to jest rzeczywiście po prostu to, jak bardzo światło jest przesunięte o ile światło jest przesunięte i dlatego astronomowie bardzo lubią ograniczać się w rozmowach między sobą do przesunięcia ku czerwieni. Jak mówimy, że coś jest na przesunięciu ku czerwieni 0,5 albo 1 albo 2 albo 10, to wiemy, o co chodzi i odnosimy się do czegoś mierzalnego. Natomiast ponieważ wiemy, czy zakładamy w tej chwili, jaki model wszechświata, model kosmologiczny najlepiej nam pasuje do obserwacji, to możemy to też jednocześnie przełożyć na odległość i czas, jaki upłynął od emisji tego światła. Tyle tylko, że musimy pamiętać, że ta odległość to jest zawsze odległość policzona już przy zrobieniu pewnych założeń. Więc to...
Czyli to już jest pośrednie, nie bezpośrednio mierzalne, tylko pośrednie.
Tak, więc żeby powiedzieć, że coś jest w odległości na przykład 5 gigaparseków od nas, to już musimy poczynić pewne założenia co do tego, w jakim wszechświecie żyjemy. W
zależności no właśnie, od... pani mówi gigaparseki, to jest jeszcze ten dramat, bo my ciągle jesteśmy na tych latach świetlnych, bo tam jest to nam jakoś najłatwiej, a wy mówicie parseki.
A my mówimy parseki, tak, ale możemy też mówić o latach świetnych, to też nie jest takie najgorsze.
Pani profesor, co nam daje możliwość obserwacji takich kwazarów? Oczywiście obserwacja sama w sobie jest fajna, rozumieć jak ten kwazar działa i na czym to wszystko polega, ale czy on nam daje też jakąś wiedzę właśnie o ewolucji wszechświata, o jego historii, o jego młodości? No w końcu oglądamy coś bardzo odległego i w przestrzeni, i w czasie, jak powiedziałyśmy.
Oczywiście, że tak, i to jest coś, czym tak naprawdę w tej chwili się zajmujemy. To jest powiedziałabym, kawałek nauki, który rozwinął się w ostatnim czasie i pewnie będzie bardzo aktywny w ciągu najbliższych lat. Bo jeszcze 20-30 lat temu uważano tak trochę, że no, kwazar to jest takie maleństwo w centrum galaktyki, owszem efektowne maleństwo, ale jednak maleństwo, galaktyka jest wielka, więc tak naprawdę oprócz tego, że one się znajdują w jednym miejscu, to one tak istnieją trochę niezależnie od siebie. Więc uważano, że kwazar sobie, galaktyka sobie, byli specjaliści od kwazarów, specjaliści od galaktyk, którzy wcale tak bardzo ze sobą nie rozmawiali. Teraz wiemy, że to nie jest tak i że to, co się dzieje w galaktykach, jest związane z tym, co dzieje się z kwazarami, co dzieje się z tymi supermasywnymi dziurami w środku, i to działa w dwie strony. To znaczy wiemy, że zdarzenia, które się przydarzają galaktyce, właśnie na przykład zderzenie z inną galaktyką, mogą wpłynąć na to, że ten kwazar się uaktywni, ale też aktywność kwazara może wpływać na to, co się dzieje w galaktyce. Na przykład wiemy, że aktywność kwazarów jest powiązana bardzo często z tworzeniem nowych gwiazd w galaktyce. Więc wiemy, że to bardzo często jest tak, że widzimy galaktykę, w której świeci kwazar i jednocześnie tam powstaje bardzo dużo młodych gwiazd. I tutaj nadal mamy taką trochę zagadkę, czy to jest tak, że ten kwazar indukuje procesy gwiazdotwórcze, czy może ten sam proces sprawił, że uaktywnił się kwazar i uaktywniły się te procesy gwiazdotwórcze, a bardzo prawdopodobne, że to jest jedno i drugie, więc ta historia galaktyk i kwazarów jest dosyć ze sobą połączona, splątana. A jeszcze pamiętajmy o tym, że i galaktyki, i kwazary nie istnieją tak same sobie, tylko one tworzą część takiej większej kosmicznej sieci, która tak naprawdę, tak jak widzimy to teraz w każdym razie, jest zanurzona w polu gęstości ciemnej energii, więc mamy mamy wszędzie ciemną materię. Każda galaktyka powstaje w takim halo ciemnej materii, znacznie większym niż ona sama. I to
halo, czyli takim czymś otaczającym, takim, nie wiem, no jak to powiedzieć.
Powiedzmy jajku. jest jajko, a w środku jest zarodek, którym jest galaktyka. Z tą supermasywną czarną dziurą w środku. Mm-hmm.
No właśnie, czyli tutaj mamy tak jeszcze tą bohaterkę, ciemną materię. Dalej, ciągle nie potwierdzoną na 100%, ale ją bierzemy pod uwagę.
Bierzemy pod uwagę, dlatego że cechy właśnie tego jajka z ciemnej materii, na przykład to, jak duże ono jest, jaką ono ma masę, przekładają się na to, jakie własności będzie miała galaktyka i ta supermasywna czarna dziura w środku.
Pani profesor, a w Drodze Mlecznej jeszcze jakieś gwiazdy powstają?
Oczywiście. Akurat Droga Mleczna zalicza się do galaktyk aktywnych gwiazdotwórczo, więc jak popatrzymy na niebo, to na przykład jak popatrzymy w kierunku gwiazdozbioru Oriona, który pewnie każdy może znaleźć, to warto sobie uświadomić, że tam są, jak się patrzy gołym okiem, to tam są ciemne miejsca. Te ciemne miejsca są dlatego, że tam jest dużo pyłu, ale w tym pyle są takie kolebki młodych gwiazd i patrząc na ten sam gwiazdozbiór Oriona w podczerwieni, zobaczymy, że on bardzo intensywnie świeci, bo właśnie te młode gwiazdy tam podgrzewają ten pył i tam się bardzo dużo dzieje. I takich miejsc w naszej galaktyce jest całkiem sporo.
A ta ciemna materia, ona oczywiście też jest przy Drodze Mlecznej, ale ona ją otacza czy wypełnia? Czy ona jest tuż obok nas?
I wypełnia, i otacza.
Ale ona jest tu? Teraz wyciągam rękę i jest tak tu?
Tak.
No to czemu ja jej nie mogę... ani ja, ani wy, naukowcy, nie możecie jej jakoś złapać, uchwycić, tylko wychodzi gdzieś tam w obliczeniach, wychodzi teoretycznie. O co z nią chodzi?
No, wychodzi dlatego, że o ciemnej materii wiemy tyle, że oddziałuje grawitacyjnie. Problem z oddziaływaniem grawitacyjnym jest taki, że to jest bardzo słabe oddziaływanie. Z jednej strony ono dominuje nasze życie, nie siedzielibyśmy na Ziemi, gdyby nie grawitacja, ale Ziemia nie byłaby w stanie nas utrzymać, gdyby nie to, że ona jednak jest dosyć spora. Krążymy wokół Słońca, bo grawitacja, no ale Słońce jest jednak spore. Słońce krąży wokół centrum galaktyki, bo grawitacja, no ale też galaktyka ma całkiem sporą masę. Więc takie pojedyncze cząsteczki ciemnej materii, nawet jeżeli są zdolne oddziaływać grawitacyjnie, no to one są trudne do złapania, bo to oddziaływanie w małej skali jest bardzo, bardzo słabe. Natomiast jeżeli zgromadzimy jej odpowiednio dużo, to wtedy już robi się potężne.
Ciemna materia to jest opowieść, która zasługuje na kolejny odcinek, albo drugi, albo trzeci, albo czwarty. To jeden z najbardziej rozgrzewających, myślę, tematów zarówno astronomów, jak i fanów, pasjonatów astronomii. Także to już zostawiam, a tymczasem bardzo Pani dziękuję za opowieść o kwazarach. Pani profesor Agnieszka Pollo z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Bardzo dziękuję Pani profesor.
Bardzo dziękuję.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
A ja Wam dziękuję, że przesłuchaliście ten odcinek, czy wysłuchaliście tego odcinka. Każde odsłuchanie, a pilnuję ich uważnie i sprawdzam ciągle statystyki, bardzo mnie cieszy. Cieszą mnie również Wasze informacje zwrotne, bo dostaję ich od Was coraz więcej i naprawdę niektóre są tak wzruszające, że zanim mogę na nie odpisać, to muszę otrzeć łezkę z oka. Może niektóre zacytuję, jeśli najpierw uzyskam zgodę tych, którzy do mnie tak miło piszą. Naprawdę podnosicie mnie na duchu i wy, którzy piszecie, i wy, którzy dorzucacie się choćby najdrobniejszymi kwotami w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe, i wy wszyscy, którzy klikacie po prostu w kolejne odcinki i w ten sposób dajecie mi znać, że to, co robię, jest tego warte. To, co robię ja, i przede wszystkim to, co robią zapraszani przeze mnie popularyzatorzy i popularyzatorki nauki. W nauce jest siła. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam na kolejny odcinek, a tymczasem życzę dobrego dnia czy dobrego wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego programu. Trzymajcie się.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!